I dziś zapraszam bardzo serdecznie Jerzy Marcol na temat tego, w jakim tempie Boże Słowo jest tłumaczone, było tłumaczone i daj Boże, będzie tłumaczone.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za przywitanie, za wprowadzenie do tematu. To, o czym mówiłeś, to wiązało się z taką wizją roku 2025. Ta wizja powstała i została opracowana przez organizację misji Wycliffe'a chyba około roku 1995 roku, kiedy zależało na organizacji misyjnej na tym, żeby zmobilizować kościoły na całym świecie do zaangażowania się misyjnego. Wtedy szacowano, że jeszcze około 3000 języków na świecie potrzebuje dostępu do Słowa Bożego. Że dla około 3000 języków trzeba rozpocząć działania, żeby w końcu na jakimś etapie to te narody otrzymały Słowa Bożego. Te języki nie miały formy pisanej, także pierwsza rzecz, trzeba było nauczyć, zrekrutować misjonarzy z różnych stron świata, z różnych krajów, z różnych kościołów, przeszkolić ich od strony lingwistycznej, nauczyć ich analizować fonetykę języka, słownictwo języka, gramatykę języka, tworzyć elementarze, uczyć, szkolić kolejny zespoły ludzi, którzy będą ludzi w tych plemionach uczyć czytać i pisać i jednocześnie prowadzić tłumaczenie Biblii dla danych języków. Chodziło o mobilizację Kościoła w skali globalnej, ogólnoświatowej, dlatego że wiele kościołów nie brało udziału w tych działaniach misyjnych. My jako Polacy właściwie dołączyliśmy do tych działań misyjnych w 90, może już drugim, trzecim roku, ale wcześniej, pamiętacie, w czasach komuny to raczej my byliśmy obiektem działań misyjnych różnych organizacji zachodnich, natomiast nie brano, myśmy nie myśleli o tym, że my mamy jeździć na misję. Mieliśmy mentalność takiej oblężonej twierdzy, że to my jesteśmy biedni, my potrzebujemy pomocy. Tylko myśmy już mieli Biblię od wielu wieków, a wokół, niedaleko od nas, może w innych rejonach świata, żyli ludzie, którzy nie mieli jeszcze dostępu do Biblii i my, Polacy, mogliśmy być w skuteczny sposób użyci właśnie do tych działań. Powiem, ile zostało zrobione, ile języków, w pewnym momencie powiem, odwołam się do tego, ile jeszcze trzeba, dla ilu jeszcze języków trzeba rozpocząć działania misyjne, języki, wobec których w tej chwili nie ma żadnych działań pracy misyjnej. Nie ma. I jeszcze wiele zostało do zrobienia. Ale zaczniemy może od początku. Pan Jezus dał uczniom, słuchajcie, ja mam to mówić 15-20 minut, tak mi to zostało przekazane. Także z mojego takiego wykładu na temat tłumaczenia Biblii na języki, różne języki świata, wybrałem pewien fragment, ale jeżeli pozwolicie mi się nie skracać, to może zajmę około pół godziny. Także dostałem kciuka, także czyli zgoda. Pan Jezus dał swoim uczniom polecenie: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A gdzie jest to wszystko, co Pan Jezus przykazał? Oczywiście. Skąd mamy się uczyć tego wszystkiego? Oczywiście z Biblii. Biblia jest Słowem Bożym. Są dzisiaj teolodzy, którzy mówią, że Biblia zawiera Słowo Boże. Ja stoję na stanowisku, że cała Biblia jest Słowem Bożym i zawiera słowa szatana, zawiera słowa ludzi, zawiera słowa aniołów, ale jako całość jest Słowem Bożym, które Pan Bóg nam przekazał, abyśmy mieli, wiedzieli, jak funkcjonuje świat duchowy. Jezus głosił swoje nauki uczniom, apostołom, którzy szli i przekazywali to najpierw wszystko dalej ustnie, ale w pewnym momencie trzeba było to wszystko zapisać. I Pan Jezus, Pan Bóg natchnął przez Ducha Świętego pewne osoby wypełniło się proroctwo, które Pan Jezus powiedział, że pośle Pocieszyciela, Ducha Świętego, który wprowadzi was we wszelką prawdę i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Także jak ja czytam na przykład Ewangelię Jana, która była napisana około 90 roku, 60 lat po tych wydarzeniach, kiedy Jan chodził z Jezusem i kiedy Jan z takimi szczegółami przedstawia dialogi, rozmowy, dyskursy, to jest coś niesamowitego. To jest cud związany z działaniem Ducha Świętego w umyśle Jana, dlatego że człowiek swoją własną pamięcią nie byłby w stanie tego wszystkiego spamiętać i tak dokładnie przekazać. Okej, my mamy Biblię w naszym języku. Możemy ją w każdej chwili otworzyć i czytać, jednakże jest wiele narodów, których Biblia, można powiedzieć, jest jeszcze pustą księgą. Lubię to zdjęcie. Widzicie, co tu jest napisane? Im Kreuz ist Heil, co znaczy w krzyżu jest zbawienie. To jest zrobione na takiej górze Untersberg nad Salzburgiem w Austrii. To już jest góra w Niemczech, Watzmann, na którą też wylazłem i przelazłem. Ale o czym chcę mówić? Na tą górę jest wyciąg taki gondolowy. Tysiące turystów, jak jest dobra pogoda, codziennie wyjeżdża. Jak wychodzą z kolejki, wychodzą prosto na krzyż, który mówi im: w krzyżu jest zbawienie. Turyści przyjeżdżają, odjeżdżają, zjeżdżają, wyjeżdżają, a krzyż stoi w jednym miejscu i składa świadectwo o tym, że w krzyżu jest zbawienie. Taki cierpliwy świadek tego, że w krzyżu mamy zbawienie. I o tym zbawieniu mamy głosić wszystkim narodom. Pierwsze takie wielkie kazanie to był dzień zesłania Ducha Świętego, kiedy apostołowie zostali uzdolnieni do mówienia językami, których się nie uczyli, by głosić Ewangelię tym wszystkim pielgrzymom, którzy przybyli do Jerozolimy. I ci pielgrzymi, skąd by byli, przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim własnym języku. Jakże to więc jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Potem tu jest wymienionych wiele ludów: Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretyńczycy i Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. To był dzień zesłania Ducha Świętego dla tych pielgrzymów. Oni usłyszeli Ewangelię w swoim własnym językach. Słyszeli, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Ci apostołowie byli ludźmi z Galilei i nagle mówią językami. Słuchajcie, gdyby ktoś z Węgier przyjechał do nas i nagle był uzdolniony do mówienia po polsku, tak żebyśmy go powiedzieli: no on jest Stella, po naszemu rządzi. Przecież ci słyszeli Ewangelię w swoich własnych językach, w których się urodzili. To było coś niesamowitego. Ale Pan Bóg tu pokazuje, w jakich językach ma być głoszona Ewangelia ludziom. W jakich? W językach, w których się ludzie urodzili, w językach, w których myślą, w języku serca. I Pan Bóg to zademonstrował w dniu zesłania Ducha Świętego. Te języki to nie było bla, bla, klu, klu, ta, rada, ba, ba, bara, tylko to były języki, które komunikatywne, inteligentne języki, przez które przekazywana była Ewangelia tym wszystkim ludziom. A ci ludzie przyszli, niektórzy musieli pokonać ponad 2000 kilometrów, żeby przybyć do Jerozolimy na to święto i stamtąd, no, urodzili się w dalekich krajach i już mówili, może znali jeszcze trochę hebrajski albo aramejski, ale mówili swoimi własnymi językami i w swoich własnych językach usłyszeli Ewangelię. I wracając z Jerozolimy, Wracając do swoich stron ojczystych, zabierali już ze sobą Ewangelię i zapewne mówili innym o tym, co widzieli, co usłyszeli. Po wielkich zmianach ustrojowych w 1995 roku założyliśmy organizację o nazwie Biblijne Stowarzyszenie Misyjne i naszym celem była współpraca z misją Wycliffa, o czym mówił już Piotr, aby dać ludziom dostęp do Słowa Bożego, uzdolnić do korzystania ze Słowa Bożego, aby we swoich językach mogli usłyszeć albo przeczytać o wielkich dziełach Bożych. Przetłumaczenie Biblii nie wystarczy. Jeżeli ludzie są nadal analfabetami, to nie będą w stanie korzystać z wydrukowanej dla nich książki. Także uzdolnienie ludzi do korzystania z Biblii wiąże się z organizacją edukacji. Inna możliwość, może się nie nauczą czytać, pisać, ale jeżeli jest już coś przetłumaczone, to przy współczesnym poziomie techniki można, jeden, który ma dobrą dykcję, nagra przetłumaczony tekst, zrobi się ścieżkę audio. Byście się zdziwili, w jakich miejscach dzisiaj ludzie korzystają z telefonów, z smartfonów. Na smartfonie mają nagrane Słowo Boże. I ta misja Wycliffa, zaraz powiem, kiedy powstała, ale przyjęła nazwę Jana Wycliffa. Dlaczego taka nazwa? John Wycliffe był duchownym angielskim, zmarł w 1384 roku, dążył do reformy kościoła średniowiecznego i uważał, że jeśli lud angielski ma poznać prawdę, to musi mieć dostęp do Słowa Bożego w swoim własnym języku. I pod jego kierownictwem dokonano pierwszego przekładu Biblii na język angielski, choć praca została ukończona przez jego pomocników w 1395 roku. Tłumaczono z łaciny. Biblia na łacinę została przetłumaczona na początku V wieku przez Hieronima. I Wycliffe i Biblia po łacinie była używana w kościele zachodnim. Pamiętacie, że w roku 1054 nastąpiła schizma kościoła na kościół wschodni i zachodni. W kościele zachodnim cały czas używano łacińskiego tekstu Biblii, Wulgaty, natomiast w kościele wschodnim cały czas używano tekstów greckich. Tam znano Grekę i cały czas się posługiwano Greką i przepisywano te manuskrypty cały czas. Ale z misją, z tym tłumaczeniem Wycliffa na język angielski wiąże się ciekawa historia, bo w tamtym czasie, w 1381 roku, czyli na 3 lata przed śmiercią Wycliffa, do Anglii przybyła księżniczka czeska Anna, miała 16 lat, aby wyjść za króla Ryszarda II, który miał 15 lat. Właściwie był chyba pół roku młodszy od niej. I księżniczka Anna czeska, kiedy przybyła do Anglii, miała ze sobą teksty Biblii po łacinie, umiała czytać po łacinie, miała teksty w jakimś języku, na narzeczu bawarskim, też to umiała czytać, i miała teksty Biblii po czesku. Biblia na czeski została przetłumaczona około 1340 roku. I ta księżniczka Anna, przyjeżdżając do Anglii na dwór angielski, przywiozła ze sobą teksty Biblii i regularnie je czytała. I teraz duchownym angielskim się bardzo nie podobało to, że Wycliffe tłumaczy Biblię na język ludzi, że ludzie, zwykli ludzie będą mogli czytać. I była wielka opozycja wobec niego. I domagali się od króla, żeby król powiedział, rozkazał Wycliffowi, żeby nie tłumaczył. A wtedy Wycliffe powiedział do króla, jeżeli ten mały naród, Czesi, mają Biblię w swoim własnym języku, to dlaczego nie może jej mieć król Anglii? I to się tak spodobało królowi, no jak to, moja żona ma Biblię w swoim języku, a ja nie mam? Dalej. I pozwolił mu na dalsze tłumaczenie Biblii. Oczywiście Biblia, misja tłumaczy Biblii powstała w XX wieku i przyjęła nazwę Wycliffa, bo to, co zrobił Wycliffe dla Anglików, dał im Biblię w języku swojego serca, to również chciał właśnie misja, która została założona przez Camerona Townsenda, chce zrobić względem tych małych narodów, zapomnianych narodów, które nie miały dostępu do Słowa Bożego. Cameron Townsend chciał być misjonarzem, ale dostał powołanie do wojska w Anglii, amerykańskiego, które i miał być wysłany na front do Francji, walczyć z Niemcami. Ale napisał odwołanie, w którym uzasadnił, że wolałby pojechać do Gwatemali, sprzedawać ludziom Biblię, niż jechać do Europy, strzelać do Niemców. I oficer, który rozpatrywał to, powiedział: jedź. Wykonasz dużo lepszą służbę, sprzedając Biblię w Ameryce Środkowej, niż strzelając do Niemców we Francji. I tak Cameron Townsend pojechał do Gwatemali, jeździł od wioski do wioski, sprzedawał Biblię po hiszpańsku, znał hiszpański, mówił o Bogu, mówił o Jezusie, a na koniec mówił: jeżeli chcecie coś więcej się dowiedzieć o tym Bogu, tu jest książka od Niego, tu jest Biblia, możecie ją sobie kupić, możecie czytać. I w jednej miejscowości, w jednej wiosce jakiś Indianin, który znał trochę angielski, hiszpański, powiedział do niego: jeśli twój Bóg jest taki wielki, to dlaczego nie mówi moim językiem? I dla Townsenda było to wielkie wyzwanie. Udał się z tym Indianinem do jego wioski, do jego plemienia, nauczył się ich języka, przetłumaczył dla nich Nowy Testament, a potem wrócił do Stanów Zjednoczonych i chciał szerzyć tą wizję. Słuchajcie, jest tyle jeszcze narodów na świecie. Wtedy szacowano, że takich narodów może być koło 1000, które nie było jeszcze badań lingwistycznych przeprowadzonych, nie wiadomo było, ile jest języków na danych kontynentach. I chciał zmobilizować Amerykanów do działań misyjnych. I w 1800 na pierwsze takie szkolenie, które zorganizował, zrobił reklamę w Ameryce, że będzie misja i będziemy tłumaczyć Biblię. Wiecie, ile osób przyjechało na pierwsze szkolenie? Chyba 5. Taki był początek misji Wycliffe'a. Dzielił się swoją wizją, że trzeba tłumaczyć Biblię. Dzisiaj w misji Wycliffe'a pracuje, nie wiem, około 10-12 tysięcy osób w skali globalnej, a ile w międzyczasie pracowało, to tego nikt nie wie. Także w 1934 roku założył jedną organizację SIL, Summer Institute of Linguistics, a potem zakłada w 1942 roku zakłada misję imienia Wycliffe'a. W czasie, kiedy trwa II wojna światowa i dzieją się straszne rzeczy, w Ameryce powstaje organizacja, która stara się dać każdemu narodowi dostęp do Słowa Bożego, wierząc, ufając, że prawdziwym dawcą pokoju jest Jezus Chrystus. Przeskoczmy. Nie będę mówił o tym długim okresie właściwie od starożytności po czasy reformacji, ale wspomnę tutaj niesamowicie ważny etap. Do czasu Gutenberga, który wymyślił czcionkę i druk, wszystko co było, wszystkie książki były przepisywane. Biblia Wycliffe'a, którą tłumaczył w 1384 roku, kiedy zmarł, cała jego Biblia była przepisywana i ludzie się rozchodzili po Anglii, czytali ludziom tekst przepisywany. Kiedy się przepisywało, kopiowało, łatwo było o różne błędy. I Gutenberg, który wynalazł czcionkę drukarską i pierwszą książką, która była wydrukowana, to była właśnie Biblia Gutenberga w 1455 roku, Biblia łacińska, i nakład wynosił 200 egzemplarzy. To była pierwsza drukowana książka. Ale jeden z tych egzemplarzy, wiecie gdzie trafił? Trafił do klasztoru Augustianów, do którego w 1505 roku wstąpił Marcin Luther. Także Marcin Luther przyszedł do klasztoru, który miał tekst Biblii po łacinie. Luther bardzo dobrze znał Biblię, łacinę, i spędzał dużo czasu na poznawaniu Słowa Bożego. Druga rzecz bardzo ciekawa, związana z reformacją, to w 1453 roku Turcy zdobyli Konstantynopol i stolica Cesarstwa Wschodniego wpadła w ręce muzułmanów. No co by, gdyby Rosjanie ruszyli na Polskę, co by się stało? Kto by z Polski prawdopodobnie wsiadał w auto i uciekał troszkę dalej na zachód? Popatrzcie się, ile bogatych Ukraińców uciekło przed wojną i są u nas w Polsce. Teraz właśnie, kiedy Turcy oblegali, zbliżali się do Konstantynopola, wielu uczonych, wielu duchownych którzy mieli, znali Grekę i mieli manuskrypty greckie, uciekło na zachód i przynieśli tutaj wiedzę, o która już została zupełnie zapomniana. W zachodnim kościele używano łaciny, natomiast tutaj używano greki. I Erasm z Rotterdamu trafił na takie wykłady, gdzie ktoś, kto znał Grekę, wykładał Nowy Testament i sam zaczął się intensywnie uczyć tekstu, uczyć się Greki i w oparciu o dostępne mu manuskrypty skompilował, zredagował Nowy Testament w języku greckim. I wydał go w 1516 roku. I teraz drugie wydanie skorygowane trafiło znowu w ręce Lutra. I Luter spędził niesamowicie dużo czasu na uczeniu się Greki. Ale w przedmowie do drugiego albo trzeciego wydania Erasm napisał takie słowa. Byłoby to wielkim triumfem i chwałą krzyża, gdyby Biblia była na ustach ludzi we wszystkich językach. Życzyłbym sobie, aby każda niewiasta mogła czytać Ewangelię i listy świętego Pawła. W tamtym czasie duchowni uważali, że i gdyby kobieta czytała Biblię, to by było tak, jak rzucanie pereł między świnie. I Erasm zdecydowanie sprzeciwia się temu poglądowi, aby zostały przetłumaczone na każdy język, były czytane i poznawane nie tylko przez Szkotów i Irlandczyków, ale również przez Turków i Saracenów. Aby rolnik śpiewał teksty pisma idąc za pługiem, aby tkacz powtarzał wersety w rytm swojego czołenka, aby podróżny mógł rozważaniem opowieści pism łagodzić trudy swojej drogi. Piękny wstęp. Z angielskiego przetłumaczył Paweł Luce. I wpływ Erasma na reformację. Dostarczył Nowy Testament w oryginale i wyraził życzenie, niech teraz to będzie tłumaczone na wszystkie języki. I pierwszym, który złapał tą ideę, był Marcin Luther. No to wiecie, reformacja. To były czasy, kiedy budowano Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie, potrzebowano wielkich pieniędzy, dlatego sprzedawano odpusty, obiecując ludziom, że skoro pieniądz brzęknie w skrzyni, dusza w niebo skok uczyni. I handlowano tymi odpustami. I Luter, i mówiono, że odpusty są wielkim skarbem Kościoła. Luter w swoich tezach sprzeciwił się temu poglądowi i mówi, prawdziwym skarbem Kościoła jest Najświętsza Ewangelia Chwały i Łaski Bożej. Należy upominać chrześcijan, aby usiłowali iść za Chrystusem jako głową swoją przez krzyż, śmierć i piekło. No oczywiście został wezwany, głosząc takie i inne rzeczy, został wezwany na Sejm do formacji i tam na Sejmie wypowiedział te niesamowite słowo. Słowa, kiedy powiedzieli mu, odwołaj wszystkie swoje nauki, nie dano mu szansy na wytłumaczenie się. Wtedy on powiedział tak, skoro wasza wysokość, to było chodziło o cesarza, i wy czcigodni panowie, pragniecie prostej odpowiedzi, odpowiem jasno i prosto. Dopóki nie zostanę przekonany przez Pismo Święte i proste rozumowanie, nie akceptuję autorytetu papieży i soborów, gdyż przeczyli sobie nawzajem, nie odwołam niczego. Sumienie moje jest związane przez Słowo Boże. Działać przeciwko niemu ani nie jest bezpieczne, ani wskazane. Dlatego odwołać tego nie mogę i nie chcę. Oto stoję, inaczej nie mogę. Niech mi Bóg dopomoże. Amen. Marcin Luther wypowiedział coś, co jest niesłychanie ważne. Moje sumienie jest związane przez Słowo Boże. Przez co jest związane nasze sumienie? Przez co są związane nasze sumienia? Czym się kierujemy? Czy nasze sumienia są związane przez Słowo Boże? To miało epokowe znaczenie, bo Luther odrzucił autorytet papieży i soborów i uważał, że jedynym autorytetem dla niego jest Słowo Boże, sola scriptura, tylko Słowo Boże. No oczywiście groziło mu niebezpieczeństwo, że go porwą i go spalą albo w jakiś sposób inny zniszczą, dlatego Fryderyk Mądry porwał go i umieścił go na zamku w Wartburgu, gdzie przebywał praktycznie 11 miesięcy i w czasie tego pobytu dokonał tłumaczenia Nowego Testamentu na język niemiecki. Wiecie, ile czasu mu to zajęło? Z greki na język niemiecki. 11 tygodni. No, pracował jak w transie, 77 dni. Nowy Testament w naszych Bibliach warszawskich ma około 350 stron, 330 stron. To ile dziennie wychodziło mu? 5 kartek, 5 stron dziennie, tekstu takiego dwuszpaltowego. Ja pracowałem jako tłumacz języka angielskiego przez wiele, wiele, wiele lat. Ja wiem, co to znaczy tłumaczyć teksty z jednego języka na drugi. Jak mi się udawało 5-7 stron zrobić dziennie, byłem taki dumny z siebie. A Luther tłumaczył z greki na niemiecki. Powiem wam, że jeżeli on był w stanie tak szybko przetłumaczyć to, to znaczy, że wcześniej on ten tekst normalnie w głowie już przetrawił, wcześniej przetrawił, miał to wszystko jakby już poukładane w głowie. Jak siadł, to praktycznie pisał, pracował jak w transie, żeby w ciągu 11 tygodni zrobić przekład Nowego Testamentu na niemiecki. Oczywiście potem zostało to skorygowane wraz z Melanchtonem, który mu pomógł to skorygować. I 21 września, popatrzcie się, w marcu opuścił zamek w Wartburgu. We wrześniu Nowy Testament już był gotowy w druku, wydano w dwóch tomach. I jaka była reakcja Niemców na przetłumaczone Słowo Boże? Kochleusz, tutaj cytuję z historii reformacji Merle d'Aubigné, francuskiego historyka, i tą historię reformacji może macie w domach, dlatego że to zostało przetłumaczone przez księdza Jana Pindura z Cieszyna na język polski. I ta historia, w tej historii reformacji cytuję Kochleusza, z niesamowitego wroga reformacji, ale co on zaobserwował? Kto tylko po niemiecku czytać umiał, kobiety, rzemieślnicy, wszyscy z zapałem Pismo Święte pochłaniali. Każdy miał Nowy Testament w kieszeni i zgoła umiał go na pamięć. Tak, tacy byli luteranie w latach 1520 w Niemczech. Każdy miał Nowy Testament i zgoła umiał go na pamięć. To była jedna księga, która pochłaniała ich umysł, a każda karta księgi świadczyła, że nauka Lutra Pisma Świętemu odpowiada. Także Luter chciał powiedzieć ludziom, dlaczego on się sprzeciwił Rzymowi, papieżowi, i najlepszą metodą było dać ludziom Biblię do ręki. Biblia niech mówi sama za siebie. I do czasów reformacji, do czasów, kiedy Erasm wydrukował Biblię, tekst grecki, potem na język niemiecki pierwszym, który złapał wizję Erasma, był Luther w Niemczech, potem Tyndale w Anglii i potem poszło już na inne narody. W Polsce Biblia Brzeska. Na różne języki świata była Biblia tłumaczona i do czasów reformacji Biblia dostępna była w około 35 językach. 1500 lat, 35 języków. Reformacja spowodowała przetłumaczenie Biblii na nowe języki europejskie. Czasami przekład był już dostępny z łaciny, ale teraz były te przekłady robione z oryginału, czyli z greki i z hebrajskiego. I potem idą dalsze lata. W latach 1800 powstały nowe towarzystwa, nowe organizacje misyjne, także koło roku 1900 522 języki miały dostęp do Słowa Bożego. W 1942 powstała organizacja właśnie Wycliffe Bible Translators, misja tłumaczy Biblii imienia Wycliffa, i około roku 1950 1000 języków miał dostęp do Słowa Bożego. Nie mówię całej Biblii, ale przynajmniej do fragmentów. Następuje dalsze przyspieszenie. Powstają już narodowe organizacje związane z tłumaczeniem Biblii, National Bible Translator Organizations. I statystyki z sierpnia 2025 mówią, że 4000 języków ma dostęp do Słowa Bożego. Zaraz popatrzymy, jak się to rozkłada. Ja mam 70. Za mojego życia Biblia została przetłumaczona chyba na 3 razy więcej języków niż przez cały poprzedni okres historii Kościoła. Popatrzcie się, jak, co się dzieje na obliczu całej ziemi. Cała Biblia jest w tej chwili dostępna w 776 językach, cały Nowy Testament 1798, fragmenty Nowego Testamentu, choćby jedna księga z Nowego Testamentu 1433, co daje, że 4007 języków ma dostęp do Słowa Bożego. Oczywiście zostało jeszcze wiele narodów, małych narodów, narodów, które mają po kilka tysięcy, nawet może tylko kilkaset osób. Ale jeżeli Ewangelia ma być głoszona wszystkim narodom, to wielkim czy małym, to Beata Woźna, która pracuje nadal na Papui Nowej Gwinei, zaczynała przekład dla plemienia, które miał 1500 ludzi. Dzisiaj mają już około 2,5 tysiąca. Ale czy warto dla takiego małego narodu tłumaczyć Biblię? A jak mają inaczej poznać Ewangelię o zbawieniu? Popatrzcie się, co jest łatwiej. Niektórzy czasami mówią, a czy nie warto wszystkich ludzi nauczyć angielskiego? Co jest prostsze, że uzdolny człowiek z Anglii przyjedzie tutaj do Ustronia, do Goleszowa i nauczy się waszego języka, aby mówić wam o Bogu? Czy co będzie prostsze, czy wszystkich ludzi w Goleszowie nauczyć angielskiego na tyle biegle, żeby mogli czytać Biblię? Co jest prostsze? Oczywiście, że ktoś przyjedzie, nauczy się języka i będzie wam głosił. To jest taki przykład. Popatrzymy na to jeszcze z innej strony. Zestawienie dwóch lat, 2006 i 2025. Cała Biblia w 2006 była dostępna w 429 językach, dzisiaj 776, wzrost o 347. Cały Nowy Testament, wzrost o 614. Fragmenty, wzrost o 580. Czyli liczba narodów, które miały dostęp w 2006, a teraz w 2025, 19 lat, 1581. Ale to znaczy, że w tym okresie czasu, podzielcie się sobie, 1581 przez 19, ile wam wyjdzie? Średnio 83 języki rocznie otrzymywały dostęp do Słowa Bożego. To jest co, ile dni? 365 przez 80 to jest ile? 4,5 dnia? Co 4,5 dnia jakiś język, który wcześniej nie miał dostępu do Słowa Bożego, średnio otrzymuje dostęp do Ewangelii. To się dzieje na naszych oczach, to się dzieje za naszego życia. Takie niesamowite przyspieszenie. Jak, nie wiem, macie telewizory w domu, oglądacie wiadomości, i w wiadomościach podają takie informacje. Popatrzcie się, podają takie informacje, że człowiek by tylko... O, to się już chyba skończy wszystko. Wojny, kataklizmy. A Pan Bóg w całych tych kataklizmach, wśród całych tych wojen realizuje swój plan. Realizuje swój plan, aby Ewangelia została zaniesiona do wszystkich narodów. Na świecie jest około 7400 języków i według szacuje się, że dla około 540 języków trzeba rozpocząć przekład. Powiecie, holo, 7400 języków, a dostęp ma dopiero 4000, czyli zostało 3400. Zgoda, niektóre ludy są na tyle dwujęzyczne, że jak się zrobi przekład na jeden język, to będą również miały dostęp do innego języka. Niektóre języki wymierają, ale dla wielu języków już rozpoczęte są działania misyjne. Pracują wśród nich językoznawcy, analizują język, analizują fonetykę języka, analizują słownictwo i przygotowują grunt pod tłumaczenie Biblii. To się już dzieje, ale 540 języków jest jeszcze jakby poza zasięgiem jakichkolwiek działań misyjnych. Także Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników jeszcze trzeba. Jeszcze mobilizacja, żeby rozwijała się misja, żeby się spełniło proroctwo Pana Jezusa i będzie głoszona ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy nadejdzie koniec. Co miało wpływ na takie przyspieszenie? Przecież w dawnych czasach misjonarze wychodzili, ale wychodzili i szybko umierali. W XVIII wieku, w XVII wieku misjonarze, którzy wsiadali na statki w Anglii, w Danii, w Niemczech i płynęli do kolonii, bardzo szybko umierali z powodu chorób, które tam, z którymi się spotykali. Malaria, żółta febra, dżuma, różne inne rzeczy. Dopłynąć tam to była sztuka. Misjonarz miał nogi albo płynął statkiem. Teraz samoloty, samochody, to co kiedyś zajmowało miesiące, tygodnie, miesiące, dzisiaj zajmuje godziny i dni. Postęp, to jest inne możliwości podróżowania, postęp w medycynie. Szczepionki, lekarstwa przeciwko różnym chorobom, malaria, żółta febra, tytus, stężec. Na wszystko to można się zaszczepić i wrócić po 30-40 latach w rejonie, gdzie kiedyś misjonarze padali jak muchy. Można tam działać i pracować. Postęp techniczny, komputery, a potem, jeżeli już się coś przetłumaczy, szybki druk, audio, wideo, telefony, smartfony, różne nośniki podawania informacji. No i następna rzecz, organizacja edukacji. Wyższy poziom wykształcenia i spadek analfabetyzmu. Powiecie, analfabetyzm to już jest stara sprawa. Na świecie jest ponad 1,2 miliarda ludzi po 15 roku życia, którzy są analfabetami. Także nawet jeżeli była Biblia dostępna w ich języku, to nie umieją czytać i pisać. I myśmy zajmowali się jako BSM również pomocą w organizowaniu edukacji na Ukrainie dla cyganów, dla Romów. To była jedyna cyganka tutaj na tym zdjęciu, która była w jednej wiosce Kiszbegań, która umiała czytać. Także ważnym elementem również naszej służby było przełamywanie bariery analfabetyzmu, ale aby umożliwić dzieciom chodzenie do szkoły, trzeba było im wybudować budynek szkolny, nauczycieli zapewnić, książki, zeszyty, odzież, pokarm, wodę pitną, lekarstwa. Wszystko po to, żeby uzdolnić dzieci do chodzenia do szkoły. Żeśmy zaczęli z wielkim entuzjazmem, wybudowali jedną szkołę w jednej wiosce, no ale dzieci nie przyjeżdżamy, parę dzieci w szkole. Czemu? No bo nie mają się w co ubrać. No to trzeba zorganizować odzież. Przywieźliśmy odzież, przyjeżdżamy, dzieci nie ma w szkole. Czemu? No bo nie mają co jeść i mamy biorą dzieci za rękę i idą na żebry, nie? I tak dalej. Potem okazało się, że wiele dzieci chorowało na choroby biegunkowe, głównie biegunki, dlatego że piły wodę ze studni, 10 metrów obok studni były latryny i trzeba było znowu coś zrobić, dostarczyć wodę pitną i tak dalej. Także uczyliśmy się różnych działań, żeby przełamać tą barierę oddzielającą ludzi od Słowa Bożego. Naszym celem było dać możliwość ludziom kontaktu z Biblią. Właśnie misja Wycliffe'a i nasza organizacja, pierwsze to jest przetłumaczyć Biblię, drugie uzdolnić ludzi do kontaktu z Biblią przez organizację edukacji, ale również można to wszystko podać na takich nośnikach jak audio, wideo czy film, zrobić dubbing do filmu Jezus. Także tutaj kończę i kilka tematów, przeciągnąłem strasznie. Aby Ewangelia dotarła do wszystkich narodów, modlitwa o to, aby Ewangelia dotarła do wszystkich narodów, aby kościoły z Polski angażowały się do pracy misyjnej poprzez modlitwę, żniwo wprawdzie wielkie, robotników mało, wsparcie finansowe, misjonarzy, którzy wyjeżdżają i mają się skupić na tłumaczeniu, na organizacji edukacji, nie będą mieli możliwości pracować zawodowo, mają, to będzie ich praca, także te działania muszą być wspierane przez Kościół i poprzez wysyłanie nowych misjonarzy z polskich. Pomyślcie, my jako naród mamy Biblię od wielu wieków. Najpierw była Biblia Brzeska, potem kościoły protestanckie używały Biblii Gdańskiej, wydrukowanej w 1632 roku. I ta Biblia była używana przez naszych praojców, którzy się spotykali na Równicy, albo którzy się spotykali przy spowiedzisku w Lesznej, kiedy zabrano im kościoły, ale mieli Biblię pochowane po lasach i mogli się spotykać i czytać i uczyć się żyć ze Słowa Bożego. Mieli Biblię, postyle, wszystko pochowane po lasach, w dziuplach, w takich dudławych drzewach i tam to przechowywali i tak się spotykali. Teraz w 1972 roku mamy Biblię warszawską, którą używamy. I teraz doszło wiele, wiele innych przekładów. Mnóstwo tego mamy. Jeszcze teraz, jak możecie słuchać sobie Biblii jadąc samochodem na MP3-kach, nikt nie powie, że nie miałem dostępu do Biblii. Tylko czy mamy to pragnienie? Pamiętacie, jak ci ludzie w Niemczech, każdy miał Nowy Testament i zgoła umiał go na pamięć. To byli luteranie z XVI wieku. Obyśmy również stawali się podobni do nich, żeby Słowo Boże było naszą codzienną lekturą i również nie tylko czytaniem, ale również rozważaniem i żeby Duch Święty mógł nam przypominać słowa Jezusa. Bo jeżeli nie znamy słów Jezusa, to jak Duch Święty może nam przypomnieć słowa Jezusa, których nie znamy? Duch Święty wprowadzi was we wszelką prawdę. To jest, kiedy Duch Święty prowadzi nas do Słowa Bożego, a potem przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I w ten sposób rozwijamy się duchowo. O, wybaczcie moje przeciągnięcie. Myślałem, że to polecę szybciej, no ale tak się stało. To jest 1/3 wykładu na temat tłumaczenia Biblii, którą mam, tłumaczenia na różne języki świata. Bardzo można by było popatrzeć na jeszcze fantastyczne postacie z historii tłumaczenia Biblii, ale jak Pan Bóg pozwoli, może przy innej okazji. Także dziękuję wam bardzo. Możemy się pomodlić. Ja się może pomodlę, a potem będziemy kontynuować program, który wy tutaj macie. Ojcze w niebie, dziękujemy ci za to, że możemy codziennie w naszych językach czytać i słyszeć o wielkich dziełach twoich. Dziękujemy ci, Panie, za ludzi, którzy tłumaczyli Biblię na nasz ojczysty język polski. Dziękujemy ci, Panie, za tych, którzy uczyli nas czytać i pisać, abyśmy mogli sięgać po Biblię. Dziękujemy ci za tych, którzy tą Biblię rozpowszechniają, drukują i Panie, że jest ona nam dostępna i że może być w każdym domu, że każdy może mieć własny egzemplarz Biblii. Panie, włóż w nasze serca to pragnienie, byśmy Słowo Twoje chcieli czytać, poznawać, a Ty sam przez Ducha Świętego otwieraj nasze umysły, byśmy to Słowo mogli rozumieć. Modlimy się, Panie, o to, aby z Polski wyjechali misjonarze do narodów, do ludów, które jeszcze Ciebie nie znają, gdzie im jest Jezusa nie jest znane, gdzie Słowo Twoje nie jest znane. I modlę się, Panie, o to, aby polskie kościoły chciały wspierać pracę polskich misjonarzy. Modlę się o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.